tylko rozrywkowa, niedziela radiowa.
Dziś wydanie plenerowe. Jesteśmy w Zamościu, bo w Zamościu rozpoczyna się tegoroczna, szósta już edycja festiwalu Szczebrzeszyn, stolica języka polskiego. Eliza Leszczyńska-Pieniak, dzień dobry, Eliza.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry, Gaczynko.
Ja nie wiem właściwie, kto tu u kogo jest w kościach, Eliza, bo Eliza Leszczyńska-Pieniak jest z Zamościa. Tu się urodziła, tutaj mieszka, jest absolwentką teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i podyplomowych studiów humanistycznych Polskiej Akademii Nauk. Eliza współpracuje z kwartalnikiem Akcent, piszesz dla Przeglądu Powszechnego, Przekroju, Tygodnika Zamojskiego. Czy ja dobrze usłyszałam jakiegoś Bąka albo inną osobę? Która...
Właśnie przy moim mikrofonie.
To się nazywa chęć sławy. Jesteś też związana z Zamojskim Kwartalnikiem Kulturalnym, ale na co dzień, co wydaje mi się na użytek początku naszej rozmowy specjalnie istotne, jesteś nauczycielką języka polskiego w trzecim liceum ogólnokształcącym imienia Cypriana Kamila Norwida.
Tak.
W Zamościu.
To prawda.
A Norwid patronem tegorocznego festiwalu w Szczebrzeszynie.
No właśnie, tak się składa, że my Norwida także czcimy i obchodzimy jego święta u nas w szkole. Teraz, ponieważ jest koronawirus, to tak naprawdę jest to niemożliwe. Ale każdego roku odbywa się takie spotkanie norwidowskie. I właściwie staramy się w szkole wykorzystywać różne motywy z jego biografii. Te ciekawsze i te mniej znane, żeby je pokazać naszym uczniom, żeby one zaistniały w ich świadomości.
Ale Eliza, co to znaczy, powiedz proszę, uczcić pisarza?
Właśnie, wiesz, to jest...
Chyba czytać pisarza, to jest najlepsza
forma
uczczenia.
Czytać też, ale uczcić Norwida można też na przykład robiąc fotografię do jego wierszy, albo na przykład inspirując się jego rysunkami i w ten sposób można robić własne rysunki. Czyli można pokazać, że to nie był tylko pisarz przede wszystkim, że on funkcjonował tak naprawdę na kilku płaszczyznach, że był pisarzem, był rzeźbiarzem, był także zdolnym artystą, malarzem. No i przede wszystkim też był taką postacią, która zaistniała tak jakby w tym swoim życiu pozagrobowym, bo przecież zaczął być czytany i oglądany dopiero wiele lat po swojej śmierci.
Eliza przyniosła ze sobą książkę, która jest bezpośrednim powodem naszego dzisiejszego spotkania. Rozmawiamy na festiwalu literackim. Będziemy rozmawiać o obrazie, bo o ilustracjach. Czarodzieje wyobraźni, portrety polskich ilustratorów. To jest twoja książka, która ukazała się w ubiegłym roku. To jest zbiór 24 wywiadów i reportaży, które na przestrzeni lat robiłaś z ilustratorami właśnie. Rozmawialiśmy już dzisiaj z szefową wydawnictwa Wytwórnia o relacji między słowem a obrazem. Od tego chciałabym też zacząć. Powiedz proszę, jak twoi bohaterowie traktowali słowo? Do którego robili ilustracje? Z powodu którego robili ilustracje? Czyli był to pretekst? Które... No właśnie. Jak to było?
Zadawałam to pytanie wielu ilustratorom, dlatego że sama jestem polonistką i właściwie wychodziłam od słowa i ciekawa byłam, jak oni, co oni z tym słowem robią. Na przykład Edward Lutczyn mówił mi, że pod wpływem tego, co czyta, w głowie pojawia się obraz i potem ręka tylko wykonuje to wszystko, co się urodziło w głowie. Wanda Orlińska opowiadała mi w Zwierzyńcu jeszcze na jednym z plenerów, że ona właściwie bardzo drobiazgowo traktuje tekst, śledzi słowa i mówiła o sobie, że ona nie jest artystką taką, jaką może chciałabym w niej zobaczyć, ale że jest przede wszystkim takim wnikliwym czytelnikiem tekstów. I jako mała dziewczynka też bardzo dokładnie te teksty czytałam. Miała duży szacunek dla literatury i dla samych tekstów literackich. A Bogdan Butenko, którego sama dobrze znasz, bo rozmawiałaś z nim wiele razy, co pamiętam, podczas różnych wernisaży, traktował, wydaje mi się, tekst jako taką trampolinę do własnej twórczości, do tego, żeby go jakoś po butenkowsku opracować, własną kreską obrobić i żeby ta kreska zapanowała w jakimś sensie nad tym tekstem.
Na szczęście najczęściej nad jego własnym tekstem, w związku z tym tutaj nikt do nikogo nie mógł mieć pretensji.
Tak, to prawda.
Jarosław Gajewski, z którym rozmawiałam przed godziną 10, wspominał między innymi o tym aspekcie słowa, które jest potrzebne nam do relacji. Oczywiście nie wyłącznie ono, no ale rzeczywiście bez słowa trudniej nawiązuje się relacje. Chciałam cię zapytać o to, jak ty nawiązywałaś relacje ze swoimi rozmówcami. Relacja to jest w ogóle dla mnie bardzo ważne słowo. Często to powtarzam i pewnie jeszcze często powtarzać będę, że jak zanikną relacje między ludźmi, zaniknie człowiek jako taki,
myślę,
jakiego znamy.
Masz rację, dlatego że to tak naprawdę były bardzo ważne spotkania dla mnie. Nie tylko dlatego, że ja otrzymywałam dużą partię informacji na temat tego, czym jest Polska Szkoła Ilustracji, co to jest w ogóle ilustracja, ale także uczyłam się tego, jak można być z drugim człowiekiem, jak należy się o niego także starać, dlatego że na przykład Maria Ekier bardzo długo, no ponad pół roku, zastanawiała się nad tym, czy ona chce wziąć udział w takiej rozmowie. Mówiła, że ona lepiej czuje się jednak z ołówkiem w ręce, a nie właśnie przed mikrofonem czy przed dyktafonem, który chciałam jej położyć na stole. Zgodziła się po pół roku takiej listownej naszej korespondencji, mailowej właściwie, i potem dziękowała mi za to, że to było miłe spotkanie i że ja nie wykorzystywałam żadnych przykrych, może złych informacji, że to nie była jakaś prowokacja dziennikarska.
Zatrzymajmy się chwilę przy tym spotkaniu z Marią Ekier. Chciałabym wybrać to jedno, może spośród tych 24 wywiadów i reportaży, choć wszystkie bardzo lubię i są odmienne, ale zatrzymajmy się przy tym jednym, bo pamiętam, że kiedy po raz pierwszy przeczytałam ten tekst, to uzmysłowiłam sobie, że to jest pierwszy tak duży tekst, w którym pani Maria Ekier tak dużo mówi, tak dużo opowiada o sobie. To jest niezwykle małomówna osoba. Więc po pierwsze bardzo ci gratuluję tego, że udało ci się. To naprawdę wielka sztuka nawiązać w taki sposób relacje. A po drugie, chciałabym, żebyś i ty się chwilę przy tym wywiadzie zatrzymała na zakończenie, być może dlatego, że 2 sierpnia, wczoraj wszyscy o 17 przystanęliśmy na chwilę w rocznicę wybuchu powstania, a życie pani Marii było
tak
z tym bardzo związane.
Było z tym bardzo związane. Ona zresztą nie tylko nie mogła pamiętać powstania, nie mogła pamiętać Warszawy takiej, jaką zapamiętała jej mama, Danuta Szaflarska, ale ponieważ Danuta Szaflarska była podczas wojny w ciąży z Marią właśnie, więc to doświadczenie na pewno zbudowało także jej tożsamość. Zresztą tam był taki fragment w tej rozmowie, kiedy ona opowiadała, że mama zjeżdżała w ciąży na poręczy do schronu, ponieważ właśnie zbliżała się taka jakaś trudna sytuacja. Ale pani Maria Ekier opowiadała mi też o tym, jak ona bawiła się na gruzach, na ruinach tej Warszawy powstańczej, jak ten krajobraz powstańczy jakby budował, budował jej potem tożsamość, jej dzieciństwo.
Więc jak musiała być cicho.
Tak.
Kiedy trzeba było być cicho.
Tak.
Trudno wytłumaczyć dziecku, że ma być cicho, prawda?
Może ta cisza i ten spokój i takie zrównoważenie wynikało z tego właśnie doświadczenia wojennego Marii Ekier.
Właśnie kiedy ja przeczytałam tę opowieść, pomyślałam sobie, że ja to znajduję w jej ilustracji. I tym większa moja wdzięczność do ciebie i do osób, które szukają źródeł wyobraźni w biografii, szukają tak rzetelnie, jak ty to robiłaś, że ja później patrząc na obraz albo czytając jakieś słowa, więcej widzę i więcej
słyszę. To ważna informacja, to ciekawe, co powiedziałaś, bo jak przypominam sobie, teraz mam w głowie ilustrację Marii Ekier, to w nich jest i cisza, i taki krzyk stłumiony, który gdzieś tam wydobywa się z tych czarno-białych czasami prac. Także ciekawe masz bardzo spostrzeżenia.
Bardzo ci dziękuję, Liza. Ja bardzo serdecznie Państwa namawiam do czytania twojej książki Czarodzieje wyobraźni, ale tak naprawdę całkiem na zakończenie to jeszcze chciałam zapytać, jakbym się chciała przejść po Zamościu literackimi szlakami, to jest gdzie chodzić? I nie tylko Leśmian, prawda?
Myślę, że Perec, którego właściwie nie doceniamy tak do końca i który gdzieś tam snuje się po starym takim żydowskim, ale i ormiańskim trochę Zamościu, bo w tych okolicach mniej więcej działała się jego sztuka, działy się jego opowiadania. Także Młodożeniec, gdyby Państwo chcieli, 20-lecie międzywojenne, także tutaj się w Zamościu zatrzymał i mieszkał, więc myślę, że to też byłaby ciekawa wycieczka po Zamościu. Oczywiście Leśmian, którego wspomniałaś także, bo znajdujemy się właściwie przecznicę od jego domu.
No właśnie, nawet jak miałam krótką przerwę na piosenkę, to sobie zaglądałam w stronę centralki. Szymonowic, zdaje się,
był Szymonowic, też, oczywiście. Także...
No, jest jeszcze też autor Zagłady, czyli Piotr Szewc, który tu się urodził.
Który tutaj 2 lata temu bodajże na tym rynku także opowiadał o swojej twórczości, o swojej poezji wówczas. Także też bardzo ważny autor zamojski, jeżeli można tak powiedzieć, albo pochodzący z Zamościa.
No, Zagłada jest jednak książką poświęconą Zamościowi. Ja tylko chciałam Państwu przypomnieć, że Bartek Miernik i jego Fundacja Banina podczas Zamojskiego Lata Teatralnego w tym roku Zagładę właśnie wystawią.
Jesteśmy przed tym spektaklem i sama jestem bardzo ciekawa, jak to zostanie pokazane na
To pierwsza
scenie.
Teatralna wersja tej opowieści.
Ja bardzo lubię tę książkę, ale w ogóle lubię twórczość Piotra Szewca, także ostatnio zresztą w Akcencie były jego wiersze.
Eliza Leszczyńska-Pieniak też należy do tego grona tych, którzy piszą w Zamościu. Nie o Zamościu, bo zdaje się, że Piotr Szewc jest jedynym, który napisał książkę o Zamościu.
Tak.
Chociaż nasz dzisiejszy gość, który napisał biografię Tyrmanda, mówi, że Zamość przeszedł się rano po Zamościu i tu już po prostu czuć w atmosferze, w tych mgłach i w różnych innych sytuacjach. Więc
zwłaszcza, że siedzimy pod tą lipą i może jakieś natchnienie i na nas spłynie.
Nie bierzesz się za jakąś powieść?
O, chyba nie mam takich zdolności, ale myślę o innych formach, więc być może coś z tego będzie.
No, to czekam na nasze rozmowy radiowe pod tym kątem i na te tematy. Bardzo Ci dziękuję, Eliza Leszczyńska-Pieniak.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.